Tak, witam was bardzo serdecznie, umiłowani. Cieszę się, że niektórzy z was po raz kolejny zagościliście w gościnne progi zboru Betel w Ustroniu. Mam nadzieję, że gościnne. Niektórzy po raz kolejny, inni może po raz pierwszy. Witam bardzo serdecznie wśród nas, ponieważ tego jeszcze nie zrobiłem, pastora zboru z Terespola, prezbitera Mirosława Zabłockiego. Witamy go pośród nas. A więc cieszę się, że w takim gronie spotkaliśmy się w tym kwartale, aby zastanawiać się nad dalszymi losami naszego życia. Mam nadzieję, że byliście i wierzę w to, takie też zresztą doszły mnie słuchy, że byliście wczoraj ubłogosławieni usługiwaniem, które miało miejsce tu na tej sali. Wierzę w to, że również dzisiaj wieczorem, kiedy odbywać się będzie ewangelizacja z modlitwą i także jutro rano, kiedy zbór się zgromadzi, będziemy przeżywać bliską obecność naszego Pana wśród nas. On powiedział, gdzie was dwóch albo trzech zebranych jest w imieniu moim, ja będę pośród nich obecny. Powiecie, no przecież Jezus już umarł 2000 lat temu. Przecież obchodziliśmy niedawno Jego śmierć, Jego pogrzebanie. Ale Biblia powiada, On sam powiada, że On żyje. Choć umarł, powiada, byłem umarły, ale żyję. I mam klucze piekła i śmierci. On też powiedział, że wczoraj, dzisiaj i na wieki On jest taki sam. Tak powiedział poprzez swoje słowo, poprzez zapisane to jest w liście do Hebrajczyków. Ja będę dyskutował, rozważał z wami, rozmawiał z wami na bardzo osobliwy temat. Będziemy się zastanawiać nad pewnym takim szczególnym tematem. Ktoś bardzo znany w naszym kraju powiedział, nie chcę, ale muszę. A więc będziemy się zastanawiać, dlaczego jest tak, że niektórzy ludzie nie chcą, a muszą. A że takich w kraju naszym nie brakuje, no to mówią statystyki. Bo przecież ci, których dzisiaj się klasyfikuje, uważa, zalicza do zniewolonych, albo inaczej, do będących w nałogu. Jestem przekonany, że 99% z nich nie chce, ale musi. Widząc tragedię swoją, widząc tragedię swoich rodzin, swoich dzieci, płacz swoich dzieci, wielokrotnie mówili, nie będę, nie będę, nie chcę. No ale mija czas i muszą. A więc będziemy się zastanawiać nad tym hasłem, sloganem wypowiedzianym kiedyś przez naszego prezydenta, nie chcę, ale muszę. Dlaczego jest tak w życiu wielu ludzi, że nie chcą, a muszą? Co się dzieje? Dlaczego tak jest? Żeby ten temat rozwinąć i go zrozumieć, musimy sobie pewne rzeczy wyjaśnić. Może łatwiej nam będzie wówczas zmierzyć się z tym problemem. I na wstępie mojego rozważania, na wstępie mojej z wami dyskusji, rozmowy, chciałbym odwołać się do listu apostoła Pawła, pisanego do zboru Kościoła w Efezie. Był taki kościół, był taki zbór w Efezie i do tego kościoła apostoł Paweł skierował, zresztą założył go, i do tego kościoła skierował swoje posłanie, swój list. I oto co napisał wśród wielu tematów w tym liście do nich skierowanym. Pisze w szóstym rozdziale tak, w 12 wierszu. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem. 6 rozdział, 12 wiersz. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. To słowo konfrontuje nas z pewną rzeczywistością, której nie widzimy, ale która, jak już powiedziałem, jest rzeczywiście realna, a więc z pewną rzeczywistością. Musimy sobie więc powiedzieć tak, że egzystują, i od tego zaczniemy, egzystują dwa światy. Pierwszy z nich to świat fizyczny, geograficzny. Inaczej jeszcze nazywa się go światem materialnym. A więc jest to ten świat, którym żyjemy, który dotykamy, który widzimy. A więc jest to ta rzeczywistość, która nas otacza. Dotykasz ławkę i wiesz, że ona jest. To jest rzeczywistość. Siadasz do samochodu i wiesz, że on jest, ponieważ to jest coś rzeczywistego, materialnego. Możesz to dotknąć, możesz to widzieć. Ten świat fizyczny, inaczej także geograficzny, podzielony jest na dziesiątki państw, poprzedzielanych granicami. Każde z tych państw ma swoją konstytucję, ma swój hymn, ma swoje władze i nie trudno jest w to wierzyć, bo to jest coś namacalnego. Nie trudno jest uwierzyć, że istnieje takie państwo jak Polska, bo przecież tutaj żyjemy, takie czy inne panują w nim warunki, okoliczności, sytuacje. Nie trudno jest uwierzyć, że istnieje takie państwo jak Stany Zjednoczone, Niemcy i tak dalej. No trzeba by było być naiwnym, żeby nie wierzyć, że istnieją Czesi tuż obok nas. Jeśli ktoś nie wierzy, proszę bardzo, stąd 15 kilometrów jest do Cieszyna, możecie się przekonać, że takie państwo istnieje. A więc to byłoby nonsensem nie wierzyć w to, co widzimy, co słyszymy, czego się ręce nasze dotykają. Ale trzeba nam także wiedzieć, i tu zachodzi już potrzeba wiary. Wiary w to, co mówią nie gazety, nie dziennik telewizyjny, o czym nie pisze prasa, o czym nie mówi radio. Tu potrzebna jest wiara, by wierzyć w to, co mówi ta fundamentalna księga, jaką jest Pismo Święte, jaką jest Biblia. A ona mówi, że oprócz tego fizycznego, widzialnego świata istnieje jeszcze świat niewidzialny. I to, co chcę wam na samym wstępie powiedzieć, to, że ten niewidzialny świat, którego nie widzimy naszymi oczami, którego nie możemy dotknąć, który też nie zawsze słuchem naszym odbieramy, że ten niewidzialny świat został stworzony jako pierwszy, zanim powstał ten fizyczny, widzialny świat. Bo Biblia powiada, że najpierw został stworzony ten duchowy, niewidzialny świat. A zatem choć my go nie widzimy, choć go dotknąć nie możemy, on istnieje, ponieważ tak mówi Boże Słowo. Ponieważ tak mówi Boże Słowo i przyjdzie czas, o czym także mówi Biblia, że ten fizyczny świat przeminie. Niebo i ziemia przeminą. A więc to, co się nam wydaje tak bardzo trwałe, nienaruszalne, ziemia, po której stąpamy, niebo, na które patrzymy, to przeminie. Pan Jezus powiedział, niebo i ziemia przeminą. Piotr, apostoł, powiada, że niebo z trzaskiem przeminie. Ziemia, po której stąpamy, także w ogniu zostanie spalona. Natomiast ten niewidzialny świat będzie istniał dalej. Będzie istniał dalej. A więc on jest, chciałoby się nawet powiedzieć, bardziej realny, bardziej rzeczywisty niż ten, który widzimy, niż ten, po którym chodzimy. I ten niewidzialny świat, tak jak ten fizyczny, o którym mówiliśmy, dzieli się na wiele, wiele państw, państewek, kiedyś księstw i królestw, tak również ten duchowy świat, którego nie widzimy, ale który jest rzeczywisty, realny, którego dotknąć nie możemy, ale wierzymy, że istnieje, ponieważ... Dlaczego wierzymy? Ponieważ tak mówi Biblia, to jest po pierwsze, a po drugie wierzymy, że on istnieje dlatego, że skutki oddziaływania tamtego świata odczuwamy. A jaki sposób odczuwamy? W jaki sposób ten niewidzialny świat się manifestuje? Będziemy dzisiaj o tym mówić. A więc ten niewidzialny świat, potężny świat, dzieli się także na dwie, dzieli się na dwie tylko grupy. Moglibyśmy powiedzieć, że dzieli się on na świat duchów dobrych, bo przecież wszyscy od dzieciństwa pamiętamy modlitwę Aniele, stróżu mój. A więc kto widział anioła stróża? Widział ktoś z was? Dotykał go ktoś z was? Rozmawiał ktoś z nim? Czy rzeczywiście siedział kiedy obok was anioł stróż? A jednak się modlicie w ten sposób, albo modliliście się w ten sposób. Czyli w ten sposób dawaliście do zrozumienia sobie samym, że wierzycie, iż istnieje świat duchów dobrych. A więc świat duchów dobrych, reprezentowany jest ten świat przez aniołów, serafów, cherubów. A więc jest to świat nam życzliwy. Psalmista Dawid powiada, że aniołowie zataczają obóz wokół tych, którzy się Boga boją, którzy mają bojaźń Bożą w sercu swoim. A więc istnieje świat duchów dobrych. Ale trzeba nam także wiedzieć, umiłowani, że oprócz tego świata duchów dobrych, który jest nam życzliwy, który chce nam pomagać, który nas chroni i zachowuje, istnieje także świat nam nieprzyjazny. Świat dyszący wobec nas ludzi nienawiścią. Jest to tak zwany świat duchów złych. Świat duchów złych. I jest on reprezentowany przez przywódcę tego świata duchów złych, którego różnie określamy. Raz o nim mówimy, że to jest Belzebub, bies, wczoraj śpiewał tu ktoś. Innym razem mówimy, że to jest diabeł. Jeszcze innym razem mówimy, że to jest szatan. Każde z tych imion, które nosi ta istota, określa jego charakter, jego naturę. Każde z tych imion podkreśla, kim on jest. Diabeł, to znaczy kłamca, oskarżyciel, morderca. Pan Jezus o nim powiedział, oto nadchodzi książę tego świata. Albo jeszcze inaczej powiedział, oto diabeł przychodzi tylko po to, żeby kraść, zabijać i tracić. A więc te różne imiona, jakie on nosi, charakteryzują jego naturę. A więc on jest tym, który stoi na czele tego duchowego, niewidzialnego, wszakże bardzo nienawistnego świata, świata duchów złych. A posługuje się on sługami swoimi, wysłańcami swoimi, inaczej mówiąc swoimi aniołami, bo słowo anioł oznacza posłaniec, a więc wysługuje się swoimi posłańcami, wysłańcami ciemności, które Pismo Święte nazywa dwojako, które Biblia, Pan Jezus nazywał dwojako. Po pierwsze, nazywa się je często w Biblii demonami, albo duchami złymi, albo jeszcze inaczej duchami nieczystymi. Różne są nazwy. Są to synonimy tego samego określenia. Demon, duch zły, duch nieczysty i jeszcze inne, A więc to są jego wysłannicy. To są ci, którymi się on posługuje. Jakie jest ich główne zadanie? Jaki sobie stawiają cel? Jaki cel sobie stawia to królestwo ciemności, na czele którego stoi szatan, Belzebub, zwodziciel, bo i tak jest określany, i zastępy, legiony demonów, które trudno policzyć, bo nigdzie Pismo Święte nie określa ich liczby. Jakie jest ich główne zadanie? Niszczyć, dewastować, upokarzać, upadlać, zniewalać, ubezwłasnowalniać istotę zwaną człowiekiem. Dlaczego? Dlaczego przeciwko nam ten świat duchów złych pała taką nienawiścią? Dlaczego? Przecież powiedziałbyś, ja niczym się nie naraziłem. Ja niczego temu złemu światu nie zrobiłem. Tu nie o to chodzi, czy coś zrobiłeś, czy nie, czy nic nie zrobiłeś. Masz przeciwko sobie całą potęgę złego świata, świata ciemności, duchów nienawiści, dlatego, że jesteś stworzony na podobieństwo i wyobrażenie Boże. Dlatego, że Bóg człowieka tak umiłował, że stworzył go na podobieństwo i wyobrażenie swoje. I tutaj się, tu znajduje się powód, dla którego jesteśmy znienawidzeni przez ten świat duchów złych. Bo jesteś umiłowanym stworzeniem Bożym. I diabeł wie z całymi swoimi odstępczymi legionami, że jeśli zniszczy, zniweczy, unicestwi twoje życie, jeśli je upodli, to w ten sposób nie tylko krzywdę zrobi tobie i twojej rodzinie i najbliższym twoim, ale przede wszystkim sprawi ogromny ból Bożemu sercu. Sprawi ból temu, który chce być naszym Ojcem. A że Bóg chce być naszym Ojcem, to pewnie pamiętacie modlitwę, jaką uczył Pan Jezus uczniów swoich i którą w Kościele zapewne setki razy wymawialiście. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. A więc Bóg, Stworzyciel nasz, chce być naszym Ojcem. I On jest naszym Ojcem. I tak jak ciebie, jeśli jesteś Ojcem, boli serce, kiedy widzisz nieszczęście swoich dzieci i niekiedy chciałbyś zrobić wszystko, żeby im pomóc, ale nie masz na tyle wolnej woli, żeby im pomóc. Tak zbolałe jest Boże serce, kiedy widzi nas, ludzi upodlonych, zniewolonych, zdeptanych, zrujnowanych do głębi. Kiedy widzi te pełne grzechu meliny, te kobiety i tych mężczyzn pogrążonych w nieprawości, w bezprawiu, zniewolonych, którzy nie chcą, ale muszą. Zbolałe jest Boże serce. W Biblii jest napisane, możecie się tego doszukać w Biblii, że dawno, dawno temu, przed potopem, gdy ludzie straszliwie zaczęli grzeszyć, to Bóg, widząc, co się dzieje na ziemi, powiada w swoim słowie, że bolał w sercu swoim. To znaczy, patrząc na postępowanie człowieka, był rozżalony, był zbolały, że to jego stworzenie, które stworzył na podobieństwo i wyobrażenie swoje, żyje tak niegodziwym życiem. A prorok Jeremiasz, wyrażając wolę Bożą, powiada, że Bóg, widząc postępowanie ludzi, płacze w ukryciu. To świadczy o postawie serca Boga, gdy widzi niegodziwe postępowanie człowieka. Diabeł doskonale o tym wie. Dlatego też atakuje, chcąc sprawić zarówno zrujnowanie naszego życia, spowodować zrujnowanie naszego życia, ale także sprawić Bogu ogromny ból. Atakuje człowieka, atakuje mężczyzn i kobiety. Nie będziemy się zastanawiać nad tym, dlaczego dyszy taką nienawiścią do Boga. Powiem tylko dlatego, że uzurpował sobie pewne prawa. Chciał być kimś wielkim w niebie i Bóg za to go ukarał, zrzuciwszy go z nieba. A po drugie, on wie, że dla niego przygotowane jest wieczne potępienie. I w tym miejscu, zwanym powszechnie piekłem, nie chce być sam, chce mieć liczne towarzystwo w osobach ludzi, mężczyzn i kobiet. I dlatego robi wszystko, żeby nie tylko sam się tam znaleźć, ale w towarzystwie tych, którzy ulegli jego straszliwym pokusom. Dlatego robi wszystko, by zniewolić masy, jak najwięcej ludzi. Czy rzeczywiście faktem jest, że istnieją demony? Czy rzeczywiście jest to prawdą? Jestem przekonany, że wielu, kiedy dzisiaj mówi diabeł, demony, to się uśmiecha. Uśmiechają się, ponieważ w to nie wierzą. Dlatego, że my jesteśmy tak przesiąknięci ideą materializmu, materialistycznym poglądem na świat, że no nie skorzy jesteśmy wierzyć w to, czego nie widzimy. Tak, mam to w ręce, to w to wierzę. Tak, trzymam to w dłoni, to w to wierzę. Ale to, czego nie widzę, w to nie wierzę. Wiecie, że był w moim życiu też taki okres, że ja absolutnie nie wierzyłem w nic, oprócz tego, co miałem w ręku, co miałem w kieszeni, co miałem w portfelu. Nie wierzyłem w nic. Uważałem, że nie ma czegoś takiego jak świat, duchowy świat. Kto to widział? Jaki teleskop zobaczył ten świat? Jakie szkło uczonego zbadało istnienie demonów? Kto to jest w stanie udowodnić? Bo my jesteśmy materialistami, mamy materialistyczny pogląd na świat. A więc nie wierzyłem ja w to, zupełnie nie wierzyłem. Uważałem się za ateistę, uważałem się za człowieka, który wierzy w ratio, w mózg. To, co mózg potrafi udowodnić, to istnieje, to jest. 2 + 2 = 4, a poza tym nic więcej. I oto przyszedł taki moment w moim życiu, że uwierzyłem w istnienie Boga. Nawróciłem się, jak powiadamy, do Boga. Narodziłem się na nowo, jak powiedział Jezus do Nikodema. A więc nastąpił w moim życiu punkt zwrotny. Tak jak do tego czasu odchodziłem od Boga, tak teraz zacząłem do Niego wracać. Zacząłem do Niego wracać. I oto był gdzieś w 3 czy 4 miesiące po tym historycznym wydarzeniu w moim życiu była taka chwila, był taki moment. Wydarzył się on podczas jednego z nabożeństw w kościele, w którym wówczas byłem. Po porannym nabożeństwie, to była mała społeczność licząca może 30-40 osób maksymalnie, po porannym nabożeństwie jedna z uczestniczek tego nabożeństwa poprosiła przywódców, liderów tego kościoła, starszych tego kościoła, aby na moment pozostali, bo chciałaby z nimi porozmawiać. I zatrzymano także i mnie, choć byłem jeszcze niedoświadczonym, młodym chrześcijaninem. I wtedy ona przedstawiła swój problem. Powiedziała, że jakiś czas temu kupiła dom. Kupiła dom od pewnej rodziny, która poniosła klęskę, to znaczy zbankrutowała ta rodzina. Zbankrutowała dlatego, że głowa tej rodziny, ojciec, mąż, nawet wielodzietnej rodziny, wpadł w alkoholizm. Stał się alkoholikiem. I w zasadzie wszystko przepijał. Wszystko przepijał. W tym domu nie było praktycznie niczego. Co było do sprzedania, to wynosił, sprzedawał i przepijał. I ten dom zamienił się w dramat, wielki dramat. Dzieci chodziły obdarte, głodne, wałęsały się po tej wsi, ludzie je karmili. No i tak to wszystko się chyliło ku ruinie, ku ruinie. I w końcu ten człowiek, nie widząc wyjścia z sytuacji, chciał i sprzedał ten dom. Sam wyprowadził się do pobliskiego miasteczka, podjął się pracy stróża, dostał jakieś służbowe mieszkanko, jakiś pokój, jakąś stróżówkę i ten dom sprzedał. I właśnie ta osoba, o której wspominałem na początku, członkini tego kościoła, ten dom od niego odkupiła. I właśnie zaczęła przedstawiać podczas tego spotkania swój problem. Mówi, kochani, ja będę musiała się z tego domu wyprowadzić. W tym domu nie da się mieszkać. Zainteresowanie słuchałem, o co chodzi. I ona dalej snuła swoją opowieść. Mówi, w tym domu co noc dzieją się tak niezwykłe rzeczy, że ja już jestem u kresu psychicznej wytrzymałości. Każdej nocy w tym domu jakieś miauczenie na strychu, przewracanie wiader, dziwne rzeczy. Wtedy, kiedy zasypiamy, zaczynają się dziać rzeczy niezwykłe. Dzieci są przerażone, dzieci się boją same pozostać w domu, ponieważ każdej nocy niezwykłe zjawiska w tym domu się wydarzają. Ja słuchałem tego jako chrześcijanin i w duchu kpiłem z jej naiwności. Byłem chrześcijaninem. Tak, już nawet zacząłem czytać Pismo Święte, ale to jeszcze mi było jeszcze takiego poznania nie miałem. To dla mnie jeszcze nie było jasne, niezrozumiałe. Nie miałem jeszcze na tyle poznania. I wtedy, kiedy już wszystko powiedziała, zwróciła się do liderów tego zboru z prośbą, żeby jej pomogli. I wówczas to zapadła decyzja, że dzisiaj wieczorem, to była niedziela, dzisiaj wieczorem przyjdziemy do twojego domu i będziemy się modlić. Będziemy się modlić o uwolnienie, oczyszczenie twojego domu. I nie wiem dlaczego, ale także się do mnie zwrócono, abym był razem ze starszymi tego kościoła na tej modlitwie. Więc myślę, że to było zrządzenie Boże. Pod wieczór udaliśmy się tam i przyszliśmy do tego domu. I kiedy tylko weszliśmy, przekroczyliśmy próg tego domu, takiej wiejskiej chaty, wiejskiej, zaniedbanej, jeszcze nie odremontowanej do końca chaty. Gdyśmy tylko tam weszli, to gdy tylko przekroczyłem próg, nagle uświadomiłem sobie, że nie jestem sobą, że coś się ze mną dzieje, czego nigdy do tej pory nie doświadczałem, czego nigdy do tej pory nie przeżywałem. Wyraźnie odczuwałem na swoim nawet ciele presję. Wywierano na moje ciało presję, tak jakby miał problem z oddychaniem. Tak jakby mój oddech stawał się krótszy i płytszy. Tak, nie mówiąc już o tym, że we wnętrzu moim, jak gdyby tam gdzieś we mnie, zaczął się pojawiać jakiś dziwny niepokój, jakieś dziwne rozdarcie. Weszliśmy więc do środka i usiedliśmy. Na szczęście ja nie miałem tam żadnej roli do wykonania, bo bym prawdopodobnie nie był w stanie tego zrobić. Usiedliśmy. Przełożony tego zboru wziął Biblię i zaczął czytać. I mniej więcej zdaje się, że odczytał także i ten fragment, który ja na początku czytałem. Gdzie Paweł powiada, że my nie toczymy boju z krwią i z ciałem, które symbolizują człowieka, ale że my mamy bój z mocami ciemności, które są na powietrzu, a więc z czymś niewidzialnym. Naszym wrogiem jest coś niewidzialnego, a jednak rzeczywistego. Ja nikogo nie widziałem poza tymi, którzy ze mną byli w tym miejscu, ale wyraźnie odczuwałem. Nikogo nie mogłem dotknąć w powietrzu, ale byłem świadomy, że tu się coś unosi. I on, przeczytawszy parę fragmentów Pisma Świętego, powiedział: teraz uklęknijmy i będziemy się modlić. I rzeczywiście uklękliśmy, ale mówię wam, że gdyśmy uklękli, nie miałem żadnej możliwości, żeby się skupić w tej modlitwie. Byłem tak opanowany przez strach, byłem tak atakowany przez strach, że rozglądałem się trwożliwie wokół, bo wydawało mi się, że jakieś nienawistne spojrzenia są na mnie skierowane, że jakieś nienawistne dłonie zawisły na mnie. Czułem kogoś, coś, choć tego nie widziałem. Spojrzałem w pewnym momencie na swoje ręce i widziałem, że są one pokryte tak zwaną gęsią skórką. Ale jak mówię, to wynikało z braku doświadczenia. Były tam na szczęście starsze osoby mające doświadczenie i one zaczęły się modlić. I zaczęły wołać: Panie Jezu, Panie Jezu. I zaczęły wyznawać: Ty jesteś Panem. Tyś pokonał na krzyżu wszelką przeciwną moc. Zaczęły wyznawać, że diabeł, Jezu, Tyś przyszedł, aby zniweczyć uczynki diabelskie. Zaczęły po prostu te osoby się modlić głośno i spontanicznie. Ja nie uczestniczyłem w tej modlitwie, jak powiedziałem, z powodów, o których mówiłem wcześniej. Ale w pewnym momencie, kiedy ta modlitwa trwała i kiedy wyznawano, że Jezus jest Panem, że Jezus zgniótł diabłu głowę, że Jezus jest zwycięzcą, że ma imię, które jest ponad wszelkie imię, nagle odczułem. I znowu tego się nie dało ani zobaczyć, ani dotknąć, ale odczułem, jak gdyby coś sprawiło, że powietrze, które było tak nabrzmiałe, tak ciężkie, owiane, nagle jakby nastąpił powiew. Tak jakby nastąpił przewiew w tym domu. Otworzyłem raz jeszcze swoje oczy i czułem się zupełnie inaczej. Popatrzyłem na ręce, znikła gęsia skórka. Zdawało mi się, że jest jaśniej w tym pokoju. I gdy zakończyła się ta modlitwa, gdy wstaliśmy, wydawało mi się, że jestem w innej rzeczywistości. Że to nie jest to miejsce, do którego wchodziłem. Niczego nie widziałem. Niczego nie słyszałem. Ale rzeczywiście coś się wydarzyło. Coś się wydarzyło w sferach, w tym królestwie, w tym państwie duchów. Tego niewidzialnego świata coś się wydarzyło. Następnego dnia, przełożony pastor tego zboru spotkał się z pewną kobietą, która mieszkała obok tego domu, w którym się modliliśmy. Spotkał się z nią i ona mu coś takiego oto powiedziała. Wczoraj wieczorem przechodziłam obok tego domu. I widziałam, bo to na wsi, to tam nie zakładali firanek, nie zaciągali firanek, płotów też nie było. Widziałam, że wy byliście tam w środku. Widziałam, że uklękliście i zaczęliście się modlić. I właśnie wtedy, kiedy się zaczęliście modlić, gdy popatrzyłam, to nagle z przerażenia aż uciekłam. Bo zobaczyłam, że przez okna i zamknięte drzwi tego domu wyskakiwały jakieś czarne stwory. Ni to koty, ni to psy. Coś czarnego wyskakiwało przez okna i drzwi tego domu. I gdy mieliśmy w środę nabożeństwo kolejne, pastor stał i mówi: to i to mówiła ta sąsiadka. Ale nie to było najważniejsze. Najważniejsze było to, że stała właśnie ta osoba, która nas prosiła o modlitwę. I powiedziała: od trzech dni, od niedzieli, od waszego pobytu u mnie w domu, od waszej modlitwy skończyły się piski, skończyły się miauczenia, skończył się płacz jakichś dzieci. A więc to wszystko ustąpiło. I nagle znalazłem się między moim zrozumieniem a rzeczywistością. Zacząłem się zastanawiać, czy istnieje tylko to, co widzimy, dotykamy, czy też istnieje to, czego nie widzimy i czego dotknąć nie możemy. Nagle zostałem skonfrontowany z dwoma prawdami, dwoma faktami. Postanowiłem więc czytać Pismo Święte. Co ono na ten temat mówi? I zauważyłem, że mówi ono więcej o demonach niż o aniołach. Bo w anioły wszyscy my wierzymy. Natomiast jeśli chodzi o demony, po to, żeby nas przekonać, ciągle i ciągle od nowa Pismo Święte, Biblia nas co do tego przekonują. Jezus na pewno więcej mówił razy o demonach niż o aniołach. Częściej był konfrontowany, częściej miał do czynienia właśnie z tymi mocami ciemności niż z aniołami. Gdy otwieramy Ewangelię Marka, 2 rozdział, zaraz na samym początku służby Pana Jezusa, gdy przyszedł do Kafarnaum, gdy tylko wszedł do Kafarnaum, nagle i wszedł do synagogi, a więc do świątyni, gdzie się ludzie modlili, gdzie czytali Pismo Święte, gdzie śpiewali, nagle w tej świątyni rozległ się przeraźliwy głos. Jakiegoś człowieka zaczęło rzucać po całej świątyni, po całej synagodze. Jezus podszedł do niego i zgromił tego ducha i nastąpiło wielkie uspokojenie. A więc Biblia, a więc postępowanie, działalność Pana Jezusa dają nam wiele świadectw o istnieniu niewidzialnego świata. I dochodzimy do tego, od czego rozpoczęliśmy. Ten niewidzialny, wszakże realny, rzeczywisty świat, świat duchów, ma to jedno wielkie zadanie. Ma to jedno wielkie polecenie dane im przez ich księcia Belzebuba: atakować mężczyzn i kobiety. Atakować ich wszelkimi dostępnymi sposobami. Dewastować ich życie, rujnować ich małżeństwa, rozbijać. Jezus powiedział: diabeł przychodzi tylko po to, żeby kraść, zabijać i tracić. I prawdopodobnie jest tak, że jeśli zostałeś wykradziony swojej rodzinie, jeśli zostałeś wykradziony swemu ojcu, matce, żonie, dzieciom, to stoją za tym określone sprawcze moce. To stoją za tym określone złe moce. I jeśli sobie wiele razy powtarzałeś: nie chcę, ale dzisiaj powiesz: ale muszę, to znaczy, że stoją za tym jakieś sprawcze moce, moce, które oddziaływują na ciebie i choć ty nie chcesz, to czynisz. A więc tymi mocami, które to powodują, są moce ciemności. Biblia powiada, że diabeł przychodzi po to, żeby zniewalać. A zatem, umiłowani, mówimy na temat niewidzialnego, wszakże rzeczywistego świata duchów złych. Zastanówmy się teraz nad sposobem jego działania. W jaki sposób ten zły świat niewidzialnych duchów atakuje ludzi? Spróbujmy się nad tym zastanowić. Widzicie, jak to wspaniale, jak to cudownie, że mamy Biblię, Pismo Święte. Bo gdyby nie ona, to byśmy w ogóle nie wiedzieli o żadnych metodach działania wroga.
A wiecie, że na wojnie sprawą priorytetową, podstawową jest rozeznać zamiary nieprzyjaciela. Stąd wywiad, stąd podsłuchy, żeby się zorientować, co zamierza nieprzyjaciel. Bo jeśli wiemy, co zamierza nieprzyjaciel, możemy się odpowiednio do tego przygotować, ustawić, zapobiegać. Możemy, ale jeśli nie wiemy, może to działać przez zaskoczenie. Możemy być zaskoczeni. Dlatego powiedziałem, że wdzięczny jestem za Biblię, ponieważ Biblia objawia nam, demaskuje zamiary wroga, objawia sposób jego działania. Dlatego Paweł napisał, że metody jego są nam znane. Nie są one dla nas, wierzących chrześcijan, tajemnicą. One są znane, ponieważ Bóg uznał za stosowne przestrzec nas, pokazać nam, w jaki sposób działa nieprzyjaciel, żeby się móc bronić. I oto możemy powiedzieć tak, że sposoby jego działania, a więc tego niewidzialnego, złego, duchowego świata, dzielą się jakby na dwie grupy. Biblia wyróżnia dwie metody, dwa sposoby oddziaływania. Oddziaływanie zewnętrzne, polegające na tym, że ten niewidzialny świat wywiera na nas różnoraką presję. To się dzieje gdzieś spoza, a więc z zewnątrz jest wywierana presja. Wywierane są różne sposoby, gdzie posługuje się wróg różnymi sposobami, ale z zewnątrz. Będziemy za chwilę o nich mówić bardziej szczegółowo. Jeśli się przed tym nie obronimy, jeśli w pewnym momencie jak gdyby się poddamy, jeśli nie wiemy, jak się bronić przed tą nawałnicą z zewnątrz, w jaki sposób odeprzeć te ataki, to może się stać rzecz jeszcze tragiczniejsza. Bo oto wróg może wejść do naszego wnętrza, może nas opanować i wtedy mówimy o opętaniu. A więc następuje opętanie. I takim klasycznym przykładem, takim osobą, w życiu której to się wypełniło, jest wszystkim nam zapewne znana postać, która zdradziła Jezusa. Nazywał się on Judasz. Biblia powiada, że diabeł kusił go. Sprzedaj Jezusa. Zdrać Jezusa. Przy Wieczerzy Pańskiej, przy Eucharystii, przy Komunii kusił go wróg, diabeł. I kiedy Judasz poddał się temu pokuszeniu, kiedy Judasz usłuchał tego głosu, sprzedał Jezusa, czytamy potem coś jeszcze bardziej tragicznego. Nie wiem, czy zauważyliście podczas czytania Pisma Świętego, bo Pismo Święte mówi, że wszedł w niego diabeł. Najpierw go kusił, mówił do jego ucha, zrób to. Co mógł zrobić Judasz? Mógł powiedzieć, idź precz ode mnie, nie zrobię tego. I w ten sposób mógł się uwolnić od tej pokusy. Ale Judasz tego nie zrobił. Judasz dalej słuchał. Judasz się zastanawiał, a może to będzie korzyść, a może to. I w końcu zrobił to, co mu było podpowiadane. I gdy sprzedał Jezusa, potem czytamy, że wszedł już w niego diabeł. Już nie kusił go z zewnątrz, ale już był w nim. I to jest ten najgorszy stan, jaki się może wydarzyć z człowiekiem, bo wtedy, kiedy wróg, diabeł wchodzi w człowieka, człowiek absolutnie przestaje kontrolować wszystkie swoje poczynania. Nic. Praktycznie już wtedy nie, on już wtedy nie decyduje, ale decyduje za niego ten, który jest w nim. Jeśli byście chcieli dowodu, to proponuję wam, abyście razem ze mną przeczytali pewien fragment Ewangelii Marka, gdzie przedstawiona jest taka tragiczna postać, opętana postać, postać, której wnętrzu mieszkał demon. Jak to się stało, że on w nim zamieszkał, to jest inny temat na inny czas, ale spróbujcie się przypatrzyć teraz osobie, w której zamieszkał demon. Oto piąty rozdział Ewangelii Marka. Piąty rozdział Ewangelii Marka. I w tymże piątym rozdziale Ewangelii Marka czytamy, co następuje. Od pierwszego wiersza. I przybyli na drugi brzeg morza, do krainy Gerezańczyków. A gdy wychodził z łodzi, oto wybiegł z grobów naprzeciw niego opętany przez ducha nieczystego człowiek, który mieszkał w grobowcach i nikt nie mógł go nawet łańcuchami związać, gdyż często związany pętami i łańcuchami zrywał łańcuchy i kruszył pęta i nikt nie mógł go poskromić. I całymi dniami i nocami przebywał w grobowcach i na górach krzyczał i tłukł się kamieniami. Ujrzawszy Jezusa z daleka, przybiegł i złożył mu pokłon. I wołając wielkim głosem rzekł: co ja mam z Tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga, żebyś mnie nie dręczył. Albowiem powiedział mu: wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka. I zapytał go Jezus: jak Ci na imię? Odpowiedział mu: na imię mi Legion, gdyż jest nas wielu. I prosił go usilnie, aby ich nie wyganiał z tej krainy. A pasło się tam u podnóża góry duże stado świń. I prosiły go duchy, mówiąc: poślij nas w te świnie, abyśmy w nie wejść mogli. I pozwolił im. Wtedy wyszły duchy nieczyste i weszły w świnie. I rzuciło się to stado ze stromego zbocza do morza, a było ich około 2000 i utonęło w morzu. A ci, którzy je paśli, uciekli. I rozgłosili to w mieście i po wioskach i zeszli się, aby zobaczyć, co się stało. I przyszli do Jezusa i ujrzeli, że ten, który był opętany, siedział odziany i przy zdrowych zmysłach. Ten, w którym był legion demonów, i zlękli się. Czy widzicie człowieka jakżeż nieszczęsnego, jakżeż sponiewieranego? Popatrzcie, nagi, nie mieszkający w domach, ale w grobowcach, wyjący całymi dniami, kaleczący swoje ciało kamieniami, człowiek, który jest postrachem dla całej okolicy, którego wiązano łańcuchami, powrozami, kajdanami bezpieczeństwa, ale on to wszystko rozrywał. I oto na spotkanie tego nieszczęśnika wyszedł Jezus Chrystus. Ludzie go omijali, ludzie go pozostawiali. Ludzie nie chcieli się z nim spotkać, ludzie bali się jego widoku, jego spojrzenia, a może brzydzili się jego cuchnącymi wyziewami, ponieważ mieszkał w grobowcach wśród trupów rozkładających się ludzkich ciał. I oto na spotkanie tego człowieka wychodzi nie kto inny, jak sam Boży Syn, Stwórca nieba i ziemi. Ten nim nie gardził. Ten nim nie zgardził. Jego serce było otwarte na tego nieszczęśnika. I oto dochodzi do konfrontacji między Jezusem a demonami, które w liczbie mnogiej, około ich 3000 było, zamieszkiwały w tym nieszczęsnym człowieku. I teraz zobaczcie, co się dzieje, gdy ten człowiek spotkał się z Jezusem. Ostatnie wiersze świadczą, że ten, który był opętany, teraz po uwolnieniu siedział jaki? Przy zdrowych zmysłach. Siedział odziany. Nie był człowiekiem, ale teraz już jest człowiekiem. Chrystus przywrócił mu na nowo człowieczeństwo. I chcę wam powiedzieć tak oto. Wielu z tych, którzy przez te lata służby misji Nowa Nadzieja tu przyjeżdżali. Przyjeżdżali podobni do tego, który wybiegł z grobowców. Ale odjeżdżali i dzisiaj są jak ten, który siedzi odziany przy zdrowych zmysłach. I z całego serca wam też tego życzę. Jeśli jeszcze jesteście w tym stanie. Będziemy kontynuować ten temat po przerwie.